Niech będzie wychwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie powracam do problemu zaburzeń rozwoju osobowego, na jaki obecnie ogromny wpływ wywiera nie tylko seksualizacja dzieci i młodzieży, ale także od dawna powtarzające się akty profanacji, ostatnio krzyża, ale też kościoła i antywartości propagowane w mediach, ideologia gender, propagowanie antykoncepcji, in vitro, rozwodów i innych tego typu patologii. Przypomnę, że od dawna dochodziło do profanacji krzyża, nie tylko przed Pałacem Prezydenckim czy na Woodstocku, ale znacznie wcześniej, w 2011 roku, kiedy będąc posłem na Sejm, pamiętam podobne profanacje autorki Nieznalskiej, która wystawiła pasję składającą się z filmu wideo i mężczyzny ćwiczącego na siłowni oraz zawieszonego na łańcuchu metalowego krzyża z umieszczonym w centralnym miejscu zdjęciem narządów płciowych. Święty dla chrześcijan krzyż jest z premedytacją profanowany przez zawieszanie puszek piwa i kojarzenie z czynnościami perwersji seksualnej. Nie chciałabym dzisiaj jednak mówić o wpływie profanacji z punktu widzenia religijnego, jaka jest oczywistym działaniem satanistycznym i obrazą Pana Boga, jaka w wielu krajach profanacja byłaby ścigana z urzędu, zagrożona choćby u muzułmanów karą śmierci, ale jako działanie na rozwój szczególnie młodych ludzi z nieukształtowaną osobowością. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że siła słowa, także obrazu, ma ogromny, sugestywny wpływ na ludzi, stąd systematyczna walka z wartościami wyższymi, uczuciami, patriotyzmem, mediami katolickimi i kościołem. Powracam do omawianego już wielokrotnie problemu rozwoju osobowego. Według profesora Dąbrowskiego, którego teoria dezintegracji pozytywnej jest dość przejrzysta, praktyczna i daje możliwość wyjaśnienia z względem w ludzki rozwój, nie tylko dla naukowców, ale także przystępny sposób dla każdego nieprofesjonalisty. Kazimierz Dąbrowski w swojej teorii dezintegracji pozytywnej uważa osobowość za samouświadomioną, samowybraną, samopotwierdzoną i samowychowującą się jedność podstawowych właściwości psychicznych realizujących konkretny ideał indywidualny i społeczny. Profesor Dąbrowski wyróżnił w człowieku dwie grupy instynktów, w tym autonomiczne o charakterze egocentrycznym i syntoniczne o charakterze alterocentrycznym, czyli wyrażające się poprzez realizację potrzeby poznania, sympatii, potrzeb społecznych i religijnych. Dezintegracja osobowości jest następstwem pojawiających się konfliktów między strukturami egocentrycznymi a alterocentrycznymi, będąc punktem wyjścia dla rozwoju osobowego, który nie dokonuje się jednak, tak jak rozwój fizyczny, automatycznie, ale wymaga wspomnianego uświadomienia, samowychowania i samokontroli. Warunkiem przeżycia pozytywnej dezintegracji i w konsekwencji inicjacji procesu rozwoju osobowego jest tak zwany czynnik trzeci, który polega na podjęciu wysiłku i świadomych wyborów. Rozwój osobowości winien trwać przez całe życie, nawet do końca, do starości. Interesująca teoria profesora Dąbrowskiego dotyczy także instynktów, z których jeden najsilniejszy, seksualny, może być przeżywany przez człowieka albo w formie prymitywnej w sferze instynktów egocentrycznych z wyłączną tendencją do samozadowolenia, ale również instynkty mogą być przeżywane w sposób dojrzały, czyli na płaszczyźnie alterocentrycznych instynktów jako wyraz miłości i oddania. Według Dąbrowskiego dojrzała osobowość, czyli dążąca do coraz wyższego stopnia dojrzałości, cechuje autonomia, czyli wewnętrzna wolność, nie tylko niezależność od tychże instynktów i zewnętrznych przymusów, ale także od różnych bodźców. Dojrzałą osobowość ponadto charakteryzuje autentyzm, identyfikowanie się z sobą, empatia, czyli zdolność wczucia się w innego człowieka wraz z przychodzeniem mu z pomocą. Odpowiedzialność za siebie, za innych, za środowisko, za społeczeństwo, za kraj, w pewnym sensie nawet za cały świat. Człowiek dopiero wtedy można określić jako osobowość, gdy jest jednostką możliwie pełną zarówno pod względem zakresu, jak i poziomu najbardziej istotnych wartości człowieka. Osobowość jest scharakteryzowana jako jednostka najbardziej spoista, zharmonizowana, odznaczająca się wysokim stopniem wglądu w siebie, we własną strukturę i swoje dążenia oraz cele, świadomie wybierająca siebie spośród różnorodnych cech i przekonana o słuszności swojej postawy, o istocie i trwałej wartości swych celów, zdająca sobie sprawę, że rozwój jej nie jest zakończony i w związku z tym stale wewnętrznie doskonaląca się i wychowująca. W przeciwieństwie do wielu definicji osobowości, określających ją w sposób statyczny, psychologowie i psychiatrzy humanistyczni postulują, że osobowość powinna się rozwijać, jednakże podstawowym warunkiem dynamizmu w rozpoczynających rozwój i przekształcenie się struktury osobowości są uczucia wyższe i wartości, które regulują relacje z innymi, a przede wszystkim takie jak miłość, przyjaźń czy empatia. W Polsce natomiast panująca pseudokultura w mediach propaguje praktycznie we wszystkich realizowanych programach, szczególnie liberalnych mediach, w serialach telewizyjnych, antywartości, bez jakichkolwiek uczuć wyższych, szczególnie takich jak wartości rodzinne, patriotyzm. Intensywnie propagowane są związki jednopłciowe, pornografie, przekleństwa, prawie już niewyciszane na antenie. Dyktatura seksualizacji wspierają międzynarodowe organizacje, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, przygotowując między innymi standardy wychowania seksualnego w Europie, jakie dotyczą 6, a nawet 4-letnich dzieci. Za chwilę opowiem o dokumencie Światowej Organizacji Zdrowia, jaka określa, co w dziedzinie seksu powinny wiedzieć dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Dzieci w wieku do 4 lat mają mieć przekazywane informacje na temat radości i przyjemności z dotykania własnego ciała, masturbacji we wczesnym dzieciństwie. Dziecko ma być pouczone o przyjemnych i nieprzyjemnych odczuciach dotyczących własnego ciała oraz wyrażenie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście zabawy w lekarza. Dla ideologów gender słowo seks oznacza płeć biologiczną, a słowo gender płeć społeczno-kulturową, dlatego wskazówki nauczania dzieci w sferze seksualności powinny osiągać dobre samopoczucie i dziecko powinno być informowane, że są różne rodzaje związków, nie tylko heteroseksualne. Dzieci w wieku od 4 do 6 lat mają mieć przekazywane informacje, że miłość istnieje w stosunku do osób tej samej płci. Istnieją związki tej samej płci, a dzieci w wieku od 6 do 9 lat mają być informowane o podstawowych sprawach dotyczących antykoncepcji, mają wiedzieć, na czym polega współżycie oraz należy rozwijać w dziecku zrozumienie pojęcia akceptowalne współżycie. I seks. Dzieci od wieku 9 do 11 mają dowiadywać się, czym jest masturbacja, orgazm i przyjemność. I na temat różnic między płcią biologiczną a płcią społeczno-kulturową. Dzieci w tym wieku mają wiedzieć o skutecznych metodach stosowania prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych, a także mają podejmować świadome decyzje dotyczące pozyskania lub niedoświadczeń seksualnych oraz należy im przekazywać informacje o pozytywnym wpływie seksu na zdrowie i dobre samopoczucie. W wieku od 12 do 15 roku życia mają mieć przekazywane informacje na temat ciąży w związkach między osobami tej samej płci. Należy także uczyć dziecko uzyskać dostęp do środków antykoncepcyjnych, informować o tożsamości płciowej, o orientacjach seksualnych. Dziecko powinno rozwijać także akceptację praw dla mniejszości seksualnych, a w wieku ponad 15 lat mają być informowani o reprodukcji wspomaganej medycznie i o przerwaniu ciąży, a także rozwijaniu krytycznego podejścia do wartości, do norm kulturowych, religijnych w odniesieniu do ciąży i rodzicielstwa. Jak wynika z raportu Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologicznego, skutki seksualizacji, jakie badane w odniesieniu do płci żeńskiej, są dramatyczne. Dziewczynki zaczynają czerpać swoje poczucie wartości w dużej mierze ze swojego wyglądu i próbują dorównać medialnym, wyidealizowanym postaciom, co prowadzi do depresji, anoreksji, skłonności samobójczych, niskiego poczucia własnej wartości z obniżeniem zdolności intelektualnych. Przedwczesne zetknięcie z erotyką powoduje nadmierną koncentrację na seksualności z następczym uzależnieniem od pornografii, co dotyka nawet dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej. Seksualizacja powoduje wzrost przemocy wobec kobiet. Badania prowadzone w niemieckim Instytucie Młodzieżowym wykazały, że dzieci i młodzież coraz częściej dopuszczają się nadużyć seksualnych i dzieci popełniają te nadużycia na swoich rówieśnikach. Młodzież od 14 do 16 roku życia popełnia przestępstwa seksualne na dzieciach, także w Polsce. Jak donosiła prasa, w Radom 6-letnia dziewczynka została zgwałcona przez swoich kolegów z osiedla. Najstarszy ze sprawców przestępstwa miał 12 lat, a najmłodszy 8. Seksualizacja powoduje także uzależnienie od pornografii, która jest charakteryzowana jako kompozycje plastyczne albo teksty, w tym obrazy, ilustracje, zdjęcia, rzeźby, filmy, wideo, taśmy, teksty do czytania lub słuchania, które są przygotowywane i rozpowszechniane w celu wywołania podniecenia seksualnego u odbiorców. Szkodliwość pornografii jest potwierdzona licznymi badaniami, nie tylko koncentrując uwagę na fizycznych doznaniach seksualnych bez miłości, powoduje przede wszystkim instrumentalne traktowanie człowieka. Pornografia tłumi wrażliwość moralną, w tym także poczucie odpowiedzialności za własne życie, za życie innych ludzi, stających się często ofiarami brutalności i agresji. Pornografia, podobnie do substancji psychoaktywnych, może wytwarzać stan uzależnienia i pożądanie coraz bardziej dewiacyjnych wzorców wraz z brakiem odpowiedzialności za własne życie i brutalnością wobec innych, przemocą, ale także utrwala zaburzenia osobowości, z czego utrzymuje i rozkwita przemysł pornograficzny, czerpiąc z niego ogromne zyski. Za chwilę opowiem o zaburzeniach osobowości. Teoria Kazimierza Dąbrowskiego, oparta na pojęciu dezintegracji, oznacza dwie możliwości ludzkiej egzystencji. Albo ewolucję, albo inwolucję. Trzeciej drogi nie ma. W pierwszym przypadku dezintegracja osobowości ma charakter pozytywny, wraz z następczym uformowaniem na wyższym poziomie, natomiast w drugim negatywny. Głównymi dynamizmami pozwalającymi na rozwój i przekształcenie się struktury osoby są uczucia wyższe i wyższe wartości, które regulują relacje z innymi. Jak już mówiłam, przede wszystkim chodzi o miłość, przyjaźń i empatię. W mediach natomiast spotyka się systematyczne zmiany pojęć. Miłość najczęściej mylona jest z instynktem seksualnym, a przyjaźń z uzależnieniem biznesowym. Empatia to nie tylko uczucie, wczucie się w przeżywanie innych osób, ale przede wszystkim aktywna pomoc potrzebującym. Narastające tempo zmian, wręcz inwazja dewiacji w mediach, kulturze, nauce i literaturze powoduje proces przewartościowania dotychczasowego systemu pojęć i zahamowanie rozwoju osobowego, wraz z powstawaniem różnych zaburzeń osobowości, do których zalicza się głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, przejawiające się mało elastycznymi reakcjami na różnorodne sytuacje indywidualne i społeczne. To jest definicja. Podobnie jak zaburzenia osobowości, są to stany rozwojowe, które ujawniają się w dzieciństwie i w okresie dojrzewania, ale trwają także nadal do okresu dojrzałości. Klasyfikacja międzynarodowa wyróżnia 3 podstawowe kategorie zaburzeń: specyficzne, mieszane i inne, które fragmentarycznie scharakteryzuje. Zaburzenia osobowości paranoicznej można skojarzyć z charakterystyką niektórych znanych z historii dyktatorów, egocentrycznych, podejrzliwych, idących po trupach do zaspokojenia swoich celów i aspiracji. Osobowość schizoidalna charakteryzuje się pewnym autyzmem, skłonnością do samotności, także chłodem emocjonalnym, unikaniem kontekstu z innymi, z pozostawaniem we własnym świecie, niekiedy w świecie fantazji, dziwactw, z niewrażliwością na przyjęte powszechnie normy społeczne. Osobowość dysocjalną, kiedyś określano jako psychopatyczną, cechuje bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych, silna i utrwalona postawa nieodpowiedzialności, lekceważenie społecznych norm, reguł, zobowiązań oraz niezdolność utrzymania trwałych związków z innymi. Bardzo niska tolerancja frustracji i niski próg wyzwalania agresji, jak też niezdolność do przeżywania poczucia winy i wyraźna skłonność do obwiniania innych, które są źródłem konfliktów z otoczeniem. Charakterystycznymi cechami osobowości dysocjalnej jest również drażliwość, fakt występowania zaburzeń zachowania w dzieciństwie, także w wieku młodzieńczym. Osobowość chwiejna emocjonalnie charakteryzowana jest jako nierównowaga emocjonalna, wybuchowa, impulsywna, brakiem samokontroli. Występuje też typ impulsywny z częstymi i niekontrolowanymi wybuchami gniewu, ale także typ z pogranicza, dla którego poza podobnymi objawami niekontrolowanej impulsywności charakterystyczne są zaburzenia poczucia tożsamości, obrazu siebie i własnych celów, także poczucie pustki wewnętrznej, różnego rodzaju zachowania autodestrukcyjne, skłonność do nawiązywania intensywnych, ale niestabilnych związków z innymi ludźmi. Zaburzoną osobowość histeryczną cechuje teatralność, przesadne, nieautentyczne demonstrowanie emocji, łatwość ulegania wpływowi innych, zmienność nastrojów i egocentryzm. Człowiek o zaburzeniami osobowości o typie anankastycznej, czyli obsesyjno-kompulsywnej, jest nadmiernie poważny, skrupulatny, ostrożny, bez możliwości uśmiechu, odprężenia, uparty o sztywnych zasadach mających liczne natręctwa. Osobowość lękliwa albo unikająca cechuje z kolei niepokój, napięcie, niepewność, poczucie małowartościowości i unikanie kontaktów z innymi ludźmi w obawie przed krytyką i odrzuceniem. Dla osobowości zależnej charakterystyczne są poczucie bezradności, zwłaszcza w sytuacji osamotnienia, potrzeba oparcia, a nawet zależności od innych, zachęcanie ich do przyjęcia odpowiedzialności za własne sprawy, skłonność do podporządkowywania się innym. Charakterystyczne dla osobowości narcystycznej z kolei są wygórowane poczucie własnej wartości, wyjątkowości, uprzywilejowania, zasługiwanie na szczególne względy, potrzeba uznania i zwracania na siebie uwagi, bycia podziwianym, a także nieliczenie się z innymi ludźmi, raczej wykorzystywanie ich, brak empatii, zawiść, zazdrość i arogancja. Można by jeszcze wymieniać wiele typów, takich jak osobowość bierna, agresywna, którą cechuje wrogość do innych ludzi, wyrażająca się na przykład przez odwlekanie albo blokowanie podejmowania jakichkolwiek decyzji, wywiązywania się z ważnych zadań. Taki bierny opór, niechęć, a nawet zachowania o charakterze agresywnym są kierowane do osób zachowujących pozycję autorytetu. W przypadku osobowości niedojrzałej zarówno przeżywanie, czyli reakcje emocjonalne, jak i zachowania mają charakter dziecięcy, infantylny. Zahamowanie rozwoju psychospołecznego wyraża się brakiem właściwej dla dorosłej osobowości samokontroli, w ujawnianiu własnych nadmiernych emocji, nieopanowanym dążeniu do zaspokajania swoich potrzeb. W prawidłowych warunkach w rozwoju dzieci i młodzieży istnieje pewien stopień braku dojrzałości, ujawniający się charakterystyczne dla danej grupy wiekowej formy przeżywania i zachowania. Jednak także w późniejszym wieku spotyka się wielu ludzi, których stan psychiczny i funkcjonowanie społeczne cechuje egoizm, zarozumiałość, nieżyczliwość, egoistyczne i prymitywne przeżycia seksualne. To, co obecnie reprezentują różne, zwłaszcza liberalne media, nie ma nic wspólnego z kreacją dojrzałej osobowości, czy dojrzałością osobową, czy społeczną. Wspomniany raport amerykańskiego stowarzyszenia psychologicznego nie pozostawia wątpliwości, że skutki seksualizacji są i będą tragiczne. Rozbudzenie i stymulowanie seksualności w dzieciństwie prowadzić może do poważnych zaburzeń osobowości. Liczne dowody wskazują na to, że seksualizacja ma negatywne konsekwencje w wielu dziedzinach, takich jak funkcjonowanie poznawcze, zdrowie psychiczne i fizyczne, seksualność oraz postawy i przekonania. Prawdopodobnie najbardziej podstępną konsekwencją seksualizacji, jaka prowadzi do samouprzedmiotowienia, jest dezintegracja świadomości. Samouprzedmiotowienie ma także negatywny wpływ zarówno na rozwój fizyczny, jak i prowadzi do spadku wydolności poznawczych. Seksualizacja i uprzedmiotowienie sprawiają, że osoba gorzej się czuje we własnym ciele i mniej wierzy w siebie, co prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji w sferze emocji wraz z niepokojem, a nawet odczuwanym wstrętem do samego siebie. Przedwczesne zetknięcie się z erotyką powoduje nadmierną koncentrację na tej sferze, na sferze seksualnej i, jak już mówiłam, uzależnienie od pornografii. Mimo znanych już skutków seksualizacji dzieci, ministerstwo wydało książeczkę ABC małego ciała, jaki zawiera treści trudne do powtórzenia w Radiu Maryja. Jedynie co pozostaje, to oczywiście protestować w różnej formie i przypominać, co powiedział Pan Jezus o zgorszeniach. Niepodobne, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez kogo przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu na szyi i wrzucono go w morze, niż żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.